Uwierzyłem, przeto powiedziałem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. Kochani, to oznacza, że jeśli my wierzymy, to nie będziemy milczeć, to nie będziemy sobie tak cichutko przemykać, żeby nas nikt nie zauważył, żeby nikt nas nie zaczepił, ale będziemy zawsze żywi, będziemy zawsze działający, zawsze w imieniu Chrystusa, zawsze niezależnie od okoliczności, gdzie się znajdziemy, będziemy dawać świadectwo prawdzie i będziemy nawoływać ludzi do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Chwała Panu naszemu. Z drugiego listu do Koryntian, 4 rozdział, od 1 do 18, cały ten rozdział przeczytamy i będziemy rozważali te myśli, które Pan przez Ducha swojego Świętego położył mi na serce, abyśmy je razem rozważyli. Dlatego mając tę posługę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, inaczej mówiąc, nie poddajemy się. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy sami siebie samych w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, która jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniał poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, przeto powiedziałem. My wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej z uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem, albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Amen? Chwała Panu naszemu. My patrzymy na to, co niewidzialne. Jak można patrzeć na to, co niewidzialne, prawda? No w pustkę patrzysz i nic nie widzisz. I wszyscy ludzie będą tak patrzyli w pustkę, nic nie zobaczą, a my zobaczymy, jak nasz Jezus Chrystus przychodzi po swój Kościół. Amen? Chwała Panu naszemu. A ludzie nic nie będą widzieć, dlatego, że my jesteśmy ludźmi zrodzonymi z ducha i prawdy. Dlatego, że zostaliśmy zrodzeni z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego. To, co jest zewnętrzne w nas, to, co nam dała nasza mama, po ziemsku mówiąc, to jest nasze ciało i to, że chodzimy przed Bożym obliczem, tu po tej ziemi, którą On stworzył, to nasza mama nam dała, prawda? Ale wszystko to, co jest duchowe, nie dała nam nasza mama, bo nie miała takiej mocy, prawda? Kto nam dał? Nasz Pan Jezus Chrystus, nasz Bóg Wszechmogący, przez Ducha swojego Świętego, to jest ta wieczna cząstka, która odchodzi do Boga, kiedy człowiek na tym świecie przestaje egzystować, przestaje być żywy, prawda? Duch wraca się do Boga, który go dał. Prawda? Jest wyraźnie to powiedziane. A więc mam tu w środku, mam ducha, Bożego Ducha mam w środku i ty masz ducha. I dlatego, kochani, według ducha żyjmy, a nie będziemy pobłażali ciału. Tak mówi Słowo Boże i to jest ważne. Dlatego mając tę posługę, nie poddajemy się. Nie poddajemy się, to greckie wyrażenie, tracić serce. Dokładnie tak jest powiedziane w greckim Nowym Testamencie. Tu my mamy przetłumaczone, mając tę posługę, nie poddajemy się, czyli nie upadamy na duchu. Nie tracimy serca. dokładnie nie tracimy serca, które oznacza tchórzliwe poddanie się. My mamy coś, co nie pozwala nam się poddać, co nie pozwala nam na tym świecie rezygnować z tego wszystkiego, co nam Pan dał. Pan nam dał, dlatego Jego jesteśmy i wszystko, co mamy na tym świecie, zostało nam przez Niego darowane. Kochani, dlatego nie oddawaj szatanowi tego, co on chce ci zabrać, to, co on chce ci ukraść. Jesteś dziedzicem, jesteś tym, który zostało postanowione przez Jezusa Chrystusa, że odziedziczy żywot wieczny. Żywot wieczny dziedziczy, to znaczy, że zostaje nam to w spadku dane. Kto nam taki spadek dał, że mamy życie wieczne? No Jezus Chrystus, prawda? Zostało nam to dane w Jezusie Chrystusie. Paweł nie odpowiadał w ten sposób nakierowane w jego stronę ataki, aby się bronić w jakiś taki ziemski sposób, ale on bronił się poprzez Ducha Bożego Świętego. Powierzone mu zadanie służby Ewangelii było zbyt doniosłe, by się w tej kwestii poddać. On się nigdy nie poddał, jeśli chodzi o zwiastowanie Słowa Bożego. Nikt go nie zatrzymał. Nawet, jak czytamy, ukamionowali go w listrze, żeby dalej nie mówił tego i w tym imieniu. Czy to go zatrzymało? Oczywiście nie, bo bracia obstąpili go, pomodlili się, on wstał i dalej głosił. Także wiecie, my jesteśmy ludźmi, którzy nigdy nie zrezygnują z opowiadania Ewangelii. Jeśli jesteś zdrowy, no to opowiadasz Ewangelię, bo Bóg jest taki cudowny. A jak jesteś chory, jesteś w szpitalu, głosisz Słowo Boże? No oczywiście nie. No bo jak można, w szpitalu się znalazłem, to co będę o Bogu mówił? To tym bardziej jesteś człowiekiem, który będzie świadczył o tym, co Bóg czyni. Jeśli nie wierzysz, to będziesz milczeć. Ale jeśli wierzysz, że Pan cię podniesie, Pan cię wyprowadzi, Pan cię usprawni, Pan uzdrowi ciebie, no to będziesz mówić, nie będziesz milczeć, prawda? Tak jak jest to dzisiejszy ten temat, to zagadnienie, które na samym początku podkreśliliśmy. A więc apostoł Paweł nigdy nie rezygnował. W Galacjan 6 rozdziale 9 wersecie jest powiedziane, a czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Bez znużenia, nie zmęczymy się, po prostu będziemy rządzić bez znużenia. To już nie siać, tylko rządź. A więc żniwo przyjdzie żniwo i Bóg to żniwo nam zapowiada. I będziemy w Jego imieniu rządź. A Słowo nam Boże mówi, że nie sierpem, nie kosą, tylko kombajnem. I chwała naszemu Bogu, że będziemy zbierać potężny plon na Jego chwałę. I im więcej będzie tych snopów, im więcej będzie tego żniwa, tym więcej będzie chwalców Bożego imienia, jak czytaliśmy. I to jest niezwykle ważne. W Efezjan 3:13 czytamy, przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was noszę. Wszak to chwała wasza. A więc udręki nie mogą w nas powodować upadania na duchu. My mamy być jeszcze bardziej zagorzali, jeszcze bardziej aktywni, jeszcze bardziej dla Pana wykonujący Boże dzieła. Bóg powołał apostoła Pawła do głoszenia Ewangelii, więc nie mógł on porzucić tego zadania, prawda? Nie mógł porzucić. Ufał Bogu, że go wzmocni w każdej sytuacji. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 24 werset mówi, lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo Ewangelii łaski Bożej. Widzimy, apostoł Paweł jest nastawiony nie na to, by na tym świecie jakoś sobie dobrze życie ułożyć. On był nastawiony na to, żeby głosić Ewangelii, żeby wykonać zadanie. Żeby wykonać posłannictwo, żeby wykonać to, do czego został powołany, co mu zostało zlecone. To jest najważniejsze. On nie przejmował się, czy zachorują, jeśli zachoruje na grypę, to umrze, czy nie umrze, czy ten wirus go powali, czy nie powali. On się zastanawiał, jak tu wykonać zadanie Boże, jak tu wykonać dzieło Boże. Zresztą o tym, żeby uczniowie Jezusa Chrystusa, apostołowie, aż tak dużo chorowali, też nie ma zbytnio powiedziane, chociaż o niektórych nieraz jest powiedziane, że chory był, a był aż bliski śmierci, ale podniósł go Pan, prawda? I zadanie, które zostało zlecone, będzie wykonane, bo został podniesiony. 1 Koryntian 9, rozdział 16 i 17 wersety mówią, bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie ma się czym chlubić, jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował, albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. A więc możesz być szafarzem, czyli zarządcą, a możesz wykonywać dzieło Boże dobrowolnie. Możesz dawać na kolektę z przymusu, bo wszyscy patrzą, czy rzucam, a możesz to zrobić w taki sposób, że nikt nie widzi, prawda? Możesz tak zrobić? No możesz tak zrobić. I dlatego też Słowo Boże nam mówi, że nagrodę mają tylko ci, którzy robią to, jak nikt nie widzi. I to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. Zobaczcie, jak to jest teraz wygodnie zrobione, prawda? Numerek tam na tablicy ogłoszeń jest i możesz, dwa numerki nawet są i 26 cyferek każdy ma. I możesz tam zrobić to i nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tak jak kiedyś pomoc ze Związku Radzieckiego. Nie widać, nie słychać, a idzie, prawda? Tak samo i teraz. Możesz kolekcjonować pieniądze w domu, składać je, a możesz je na kolektę oddawać, żeby inni kolekcjonowali, prawda? I zobaczmy, jak to jest wszystko ułożone, że możemy to zrobić naprawdę tak przed Bogiem. Po prostu przed Bogiem. I jakbyś to nie zrobił, najważniejsze w tym wszystkim, żeby to Bóg widział. Żeby Bóg widział twoje serce, żeby Bóg słyszał twoje dzieło, żeby mógł oglądać twoje zaangażowanie, abyśmy byli naprawdę oddani Bogu naszemu. Są też powierzeni specjalni słudzy, którzy robią to też i w tajemnicy wiary zachowują w czystym sumieniu i my wiemy o tym, że są powołani do tego. Dlatego też możemy działać na chwałę Pana naszego i wcale nie oczekiwać pochwały innych ludzi, ale współdziałać z tymi, którzy dla Boga są powołani. Także to jest dzieło Boże i działajmy w imieniu Jezusa Chrystusa. Kolosan 1 rozdział 23 werset i 25 wersety mówią tak, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. 25. Tego kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże. W pełni rozgłosić Słowo Boże. Wszem i wobec, żebyśmy byli naprawdę tacy otwarci, zaangażowani, żebyśmy byli takimi ludźmi, jak to nieraz mówią, buzia się nie zamyka. Buzia się nie zamyka, czyli cały czas plotkują, prawda? Ale żebyś o dobrych rzeczach plotkował, o Jezusie Chrystusie na przykład i wszystkie prawdy oplotkowywał, które Jezus Chrystus głosił. Żebyśmy byli naprawdę tacy zaangażowani w dzieło Boże i rozgłaszali Słowo Boże. Ale wyrzekliśmy się tego raczej, co ze wstydem jest skrywane. Wyrzec się oznacza odwrócić się od czegoś lub opamiętać się, a wstyd stanowi synonim czegoś brzydkiego, haniebnego, prawda? Wstyd. To, co ze wstydem skrywane, to trzymana w tajemnicy niemoralność, hipokryzja oraz grzechy, które znajdują się głęboko w ciemnościach życia. Człowiek to ukrywa, prawda? Ukrywa to. I dlatego w momencie zbawienia każdy wierzący pokutuje, odwraca się od swoich grzechów oraz poświęca swoje życie temu, by dążyć do pobożności. A więc zmienia się coś w naszym życiu. Zaczynamy być ludźmi, którzy nie chcą skrywać tego, co jest nieczyste w swoim życiu, nie chcą w jakiś tajemniczy sposób po tym świecie tak przemykać po ulicach, żeby nikt nie zauważył, ale chcemy być ludźmi, którzy rzeczy pobożne czynią. Dzisiaj ludzie zaczynają działać w taki sposób, aby nie wstydzić się grzechu i go wszystkim przedstawiać i wszystkim pokazywać, jacy to oni wspaniale grzeszni są. Ale Słowo Boże nas zachęca, żebyśmy się nie chlubili tym, co zewnętrzne, ale tym, co wewnętrzne. Abyśmy się chlubili tym, że jesteśmy w Panu, że jesteśmy w Bogu, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie, aby swój Kościół zabrać, to my nie będziemy uciekać i krzyczeć góry, pagórki, przykryjcie nas, ale będziemy z otwartym obliczem, podniesioną głową oczekiwać przyjścia naszego Pana. Dla nas przyjście Pana jest radością, dla nas przyjście Pana jest nadzieją, jest otuchą. Wreszcie przychodzi nasz Pan. On przychodzi i my jesteśmy gotowi, by z Nim zostać zabranymi. Prawda? I to jest ta pobożność, do której my zmierzamy w życiu naszym. Panie Paweł broni się przed zarzucaną mu hipokryzją w postępowaniu, że nosi zewnętrzną maskę pobożności, zaś wewnątrz posiada złe i grzeszne życie. To mu zarzucali ludzie, to mu zarzucali krytycy, którzy go krytykowali. Ale apostoł Paweł nie był taki zanieczyszczony jak wielu tych, którzy mu to zarzucali. Apostoł Paweł prowadził święte życie. Nie postępujemy przebiegle. Greckie słowo tutaj użyte w tym miejscu przebiegle to jest fałszować, fałszerstwo. I w pozabiblijnych źródłach oznaczało nieuczciwe rozcieńczanie wina wodą. Wiecie? Ci, którzy po prostu chcieli innych oszukać, to wino rozcieńczali wodą i sprzedawali im po cenie normalnego wina, oszukiwali im. I tu dokładnie było używane w takim potocznym języku to właśnie słowo, które tu w Nowym Testamencie użyte zostało. Że apostoł Paweł postępuje przebiegle, fałszywie. A to oznacza, że do Słowa Bożego dodaje jakieś jeszcze swoje słowa. Apostoł Paweł oczywiście tego nie robił. Fałszywi nauczyciele oskarżali Pawła o przebiegłe oszustwo, którego wyrazem miało być rzekome przeinaczanie nauk Jezusa i Starego Testamentu. Ale tak nie było. Apostoł Paweł był wiernym głosicielem słowa Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli nawet głoszona była ta prawda, dobra nowina, to w przypadku tych, którzy giną. Co było mówione w przypadku tych, którzy giną? Fałszywi nauczyciele oskarżali Pawła o przekazywanie przestarzałej nauki. Apostoł pokazał więc, że problem nie tkwił w osobie nauczającego ani w przekazywanej przez niego nauce, lecz problem tkwił w słuchaczach, którzy zmierzali w kierunku piekła. I mówił wyraźnie, że on przyszedł głosić prawdę Bożą, aby ludzie weszli do panowania z Chrystusem, do królowania z Jezusem Chrystusem. Ale fałszywi nauczyciele przeinaczali to wszystko i stawali przeciwko Pawłowi, zaczynali go krytykować, zaczynali go lekceważyć, zaczynali go poniżać. W 1 Koryntian 2,14 czytamy: ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Prawdy, które ujawnia nam Duch Święty, są bardzo głębokie. Dlatego też powierzchowne traktowanie tego wszystkiego, co Duch Święty nam objawia, prowadzi do niczego, prowadzi do nikąd. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrozumieć. Tak jak wielu ludzi mówią: a ja Starego Testamentu nie czytam, bo on jest za trudny, za ciężki, nie można go zrozumieć. Oczywiście, że nie można go zrozumieć, bo to, co w Starym Testamencie zostało napisane pod natchnieniem Bożego Ducha Świętego. Jak można zrozumieć to, co Duch Święty podyktował prorokom, żeby zapisali? Jak można to zrozumieć bez objawienia Bożego Ducha Świętego? Wiecie, w Starym Testamencie jest wszystko to samo powiedziane, co jest w Nowym Testamencie powiedziane. Niektórzy mówią, ale to zupełnie dwie różne księgi. Nowy Testament zupełnie o czym innym mówi. Nie, Nowy Testament jest Bożym objawieniem Starego Testamentu. To jest bardzo dokładne objawienie Starego Testamentu. To, co się tam działo tak fizycznie, to wszystko w duchu się dzieje w Nowym Testamencie. To wszystko o zabijaniu, co całe tłumy były zabijane różnych ludów, które nie służyły Bogu, w Nowym Testamencie jest również mówione o tym. I również były to zabijane. Ogromne tłumy, tylko nie fizycznie były zabijane, ale w duchu jest pokazane, jak tłumy ludzi odpadają od Boga, jak giną po prostu, jak są zabijane. I pokazane jest wyraźnie, że to nie lud Boży zabija, ale to demony zabijają. I to wyraźnie musimy dobrze zrozumieć, na czym to wszystko polega. Dlatego ludzie oskarżają, że w Starym Testamencie to Bóg był taki srogi, taki groźny, tyle zabójstw się działo. To wszystko czyni szatan, nie Bóg. Żebyśmy to dobrze wiedzieli, bo Bóg stworzył człowieka i kiedy stworzył człowieka i postawił go na ziemi, to powiedział Bóg do Abla, do Kaina, przyszedł i powiedział, idź zabij Abla. Czy tak było rzeczywiście? Kto do Kaina powiedział, żeby zabił Abla? Bóg powiedział, grzech u drzwi serca twojego, ale ty masz nad nim panować. Bóg przyszedł i włożył w serce Kaina grzech. Tak? Kto włożył grzech w serce Kaina? Diabeł. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Do zabójstwa nie podżega Bóg, ale diabeł. I wszelkie zabójstwo bierze się od diabła, nie od Boga. Sąd Boży, kiedy przychodzi, to jest osądzenie czynów, które uczynił diabeł, nie Bóg. Dlatego wiedzmy dobrze, że Bóg przyszedł, aby zniszczyć dzieła ludzkie, diabelskie. I sąd Boży nie spada na ludzi, tylko spada na wykonawcach dzieła diabła. I dlatego wykonawcy diabła, czasami to są aniołowie, a czasami jak uda się diabłu namówić, to są ludzie. Żebyśmy to dobrze wiedzieli. Wszystko to, cały ten gniew spada wcale nie na ludzi, tylko na szatana i jego popleczników. Dlatego bądźmy ostrożni w ocenianiu wszelkich złych rzeczy, które na tym świecie się dzieją. A więc wiedzmy, że Bóg jest dobry i my chodzimy w Jego mocy i chodzimy tylko dla Niego, dlatego że On jest dla nas jedynym ratunkiem i jedynym pocieszeniem. Nauczyciel nie może nakłaniać swoich słuchaczy do tego, by uwierzyli, bo moc do tego ma jedynie Bóg. Dlatego apostoł Paweł, kiedy głosi słowo, to nie przekonuje ludzi, tylko przekonuje ich Duch Święty. On przekazuje Bożą prawdę namaszczoną Duchem Świętym, a Duch Święty dopiero działa nad sercami człowieka. A kto działa nad sercami ludzi na tym świecie? Czytaliśmy w tym fragmencie na początku. Bóg wieku tego, Bóg świata tego tam mamy, ale dokładnie w oryginale jest powiedziane, Bóg wieku tego zaślepił umysły niewierzących. Zaślepił umysły niewierzących. Szatan za pomocą systemu, który stworzył na świecie, zaślepia ludzi na poznanie Bożej prawdy. I to wiedzmy i zawsze pamiętajmy o tym, że żadnej czci szatanowi się nie należy, bo to jest oszust. Nawet żebyście wiedzieli, że w notatkach, jak się zdanie zaczyna, to przeważnie z dużej litery zdanie się zaczyna. Ale jeśli to zdanie zaczyna się od szatan, zawsze piszę z małej litery. Ja piszę zawsze z małej litery, bo mu się nawet w gramatyce nie należy jakiekolwiek uznanie. Dlatego zawsze piszę go z małej litery, bo to jest hańba, co ten anioł stworzony przez Boga uczynił. Jak odszedł od Boga, jak zaczął buntować nie tylko aniołów, ale i ludzi. Wiedzmy o tym, że to jest ten, który zaślepia ludzi, a my mu żadnego szacunku nie damy. Absolutnie żadnego szacunku. Człowiek pozostający sam, bez Bożego działania, będzie podążał za systemem tego świata, który ostatecznie prowadzi niewierzącego do upadku i pogłębia niemoralność duchową. Wiedzmy o tym. To jest działanie człowieka, który bez Boga na tym świecie żyje. Bez Boga na świecie. Dlatego zawsze zaczyna być pomału poddany szatańskim działaniom. Mateusza 13:19 jest powiedziane, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany przy drodze. Dlatego nie bądź człowiekiem, który posiany jest przy drodze. Nie bądź człowiekiem, który cały czas myśli o ziemskich rzeczach, bo wtedy jesteś najbardziej ze wszystkich pożałowania godny. Jeśli myślisz tylko o ziemskich rzeczach, w Panu, jako chrześcijanin myślisz o ziemskich rzeczach, to nawet jesteś bardziej pożałowania godny niż ten, który jest w świecie. Musisz o tym wiedzieć. Bóg wieku tego, czyli szatan, to jest Bóg wieku tego. Ten wiek, czyli obecny stan rzeczy, który wyraża się przez ideały, opinie, cele i poglądy większości ludzi. Zobacz, jakie są poglądy w tym świecie. Zobacz, o czym ludzie mówią, jakie tematy poruszają, jak są przekonani o tym, co mówią. Czy jest w tym jakaś świętość, czy jest w tym jakaś boskość, czy jest w tym jakieś Słowo Boże. Zobaczmy, jakie jest pokrętne to, co ludzie mówią. Jeśli patrzysz na to wszystko w świetle Pisma Świętego, to jest wręcz po prostu aż zatyka człowieka wierzącego, że ci ludzie w ten sposób mówią, że tak rozumują. Nie dopuszczają w ogóle żadnego działania Bożego. To jest wręcz po prostu szokujące, jak świat został zwiedziony. Zawiera się w nim obecna ziemska filozofia, edukacja i handel. Zobaczmy, i filozofia, i edukacja, i handel zawiera się w tych takim ziemskim sposobie myślenia, w którym Bóg nie ma nic do powiedzenia. Słowo Boże nie ma żadnego miejsca. Ani w handlu, ani w edukacji, ani w filozofii. To wszystko jest bez Boga, bez Boga. Paweł, w przeciwieństwie do tych wszystkich ludzi, którzy w ten sposób rozmawiają, on głosi Słowo Boże, on głosi Chrystusa. Obrazem Boga jest Chrystus, który wiernie przedstawia samego Boga. Jezus Chrystus jest dla nas wzorca, jest tym kamieniem węgielnym, tym narożnym kamieniem, który ustala, jak ma stanąć ta Boża budowla na tym świecie. To jest niezwykle ważne, bowiem nie siebie samych głosimy. My nie głosimy siebie samych. Fałszywi nauczyciele oskarżali Pawła o nauczanie dla własnego zysku. Jednak to oni sami właśnie byli tego winni, że dla własnego zysku to robili. Paweł w przeciwieństwie do nich zawsze był pokorny. Nigdy nie wywyższał samego siebie i nauczał, że to Jezus Chrystus jest Panem. 1 Koryntian, 2 rozdział, 2 i 3 wersety mówią: albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. A trzeci mówi: przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. To jest ten sposób, w jaki przychodzimy przed oblicze Boże. Zobaczmy, Abraham, kiedy przyszedł przed oblicze Boże, kiedy złożył Bogu ofiarę, jak tego cielca rozciął na pół, rozłożył te połówki i pomiędzy nimi szła pochodnia świecąca, prawda? I ogarnął go wielki strach. Widzimy? Ciemność i wielki strach. Tak poważnie należy podchodzić do społeczności z Bogiem. Tak poważnie, ażeby światło Boże nam przyświecało w tej ciemności tego świata, abyśmy dokładnie składając Bogu ofiarę, wiedzieli, co czynimy. Że siebie samych składamy Bogu w ofierze. Że Jego światłość nam będzie przyświecać. Będziemy rozumować, będziemy myśleć na Boży sposób i działać na sposób Boży, i chodzić na sposób Boży, i handlować na sposób Boży. Wszystko musimy czynić na sposób Boży, bo to jest dla nas podstawa. Rozkazał, by w ciemności zabłysło światło, byśmy znali blask chwały Boga. Słowa te to bezpośrednie nawiązanie do tego, że Bóg jest Stwórcą, który sam stworzył obecność światła. Zwróćmy na to uwagę, ja zawsze o tym mówię, bo podziwiam to Boże działanie przy stworzeniu świata. Na samym początku, w pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział jest takim znamiennym słowem. Zanim Bóg stworzył słońce, najpierw Bóg stworzył światłość. Ja się pytam, jak nie było słońca, jak nie było księżyca, jak nie było blasku, to skąd światłość? Widzimy? Bóg stworzył najpierw światłość. niektórzy naukowcy w filozofii tego świata myśląc, mówią, no to jest niemożliwe, żeby najpierw światłość została stworzona, a później słońce. Tu jest pomyłka i pisarze Pisma Świętego pomylili się, powinni najpierw powiedzieć, że najpierw było słońce stworzone, a wtedy powstała światłość. No bo jak nie masz żarówki, no to nie będzie światłości. Ale w Królestwie Bożym Pan jest sam osobiście światłością. Amen? I nie potrzeba tam już żadnego światła. A więc zobaczmy, rozbłysła światłość. Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I co? I stała się światłość. A później dopiero stworzył światła, które rządziły dniem i nocą. To jest to cudowne Boże stworzenie. I tu jest powiedziane tym na początku, co czytaliśmy, że rozkazał, by w ciemności zabłysło światło. To jest to wspomnienie tego stworzenia całego świata. Bóg, który stworzył światło, to ten sam Bóg, który stworzył nadprzyrodzone światło w duszach wierzących i wyprowadzi ich z królestwa ciemności do królestwa światła. Przeniesie ich z królestwa ciemności do królestwa światłości. To jest ta wielka światłość. Wiecie, w piekle to jest ciekawa, naprawdę to jest wielka ciekawostka, że tam płonie ogień cały czas. Ale nie wiem, czy widzieliście kiedyś chociażby w widzeniu takie światło z ognia. Ono nie wydaje blasku. Ono jest jakby, płonie ogień, ale nie ma z niego światła. Ten płomień jest jakby taki czerwony, czerwono-czarny. Ja mówię o tym, bo byłem tam i pamiętacie, jak świadectwo składałem i widziałem to. I to jest coś dziwnego, że po prostu no, płonie ogień, widzisz, że płonie, ale światła z niego nie ma. Ale z tego, co Bóg czyni, jest najpierw światłość, a wtedy są wszystkie inne dzieła Boże. I to jest naprawdę niezwykle ważne. Światło w duszach wierzących zaczyna płonąć. W twoim sercu i w moim sercu płonie Boże światło. Światło to nazwane jest poznaniem blasku chwały Boga. Poznanie blasku chwały Boga. A poznanie jest wiedzą o tym, że Jezus Chrystus jest wcieleniem samego Boga. Wcieleniem samego Boga. Wiecie, znacie te fragmenty, nie będę ich cytował teraz z listu apostoła Pawła do Kolosan, gdzie Jezus Chrystus jest nazwany tą światłością, tym Bogiem prawdziwym, jedynym. To jest naprawdę ważne, że Jezus Chrystus jest wcieleniem żywego, samego żywego Boga. Aby uzyskać zbawienie, człowiek musi zrozumieć, że chwała Boża świeciła w Jezusie Chrystusie. Ludzie nie przyjmowali Go. Jak to? Gorszyli się. Jak to? Przecież znamy Jego braci, znamy Jego siostry, znamy Jego matkę, znamy Ojca. A mówi, że Ojcem Jego jest Bóg. No przecież to jest kłamstwo. Ojcem Jego jest Józef. A czy Józef był ojcem Jezusa Chrystusa? Nie. Duch Święty był ojcem Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Ale jeśli chcemy filozofować po ludzku, to nic z tego nie pasuje. Nic nie pasuje. Przykładasz jedno do drugiego i nic z tego zbudować nie możesz. Ale my budujemy. Dlatego, że jesteśmy w Jezusie Chrystusie i budujemy w Bożym Duchu Świętym. Skarb ten, który Bóg do serca naszego daje, mamy w naczyniach glinianych, aby się okazało, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Dlatego cały czas, kiedy moc Boża działa w tobie czy we mnie, masz objawienie w twoim życiu, jaki jesteś słaby, jaka jesteś słaba, ile masz problemów, jak nie możesz sobie nieraz poradzić z grzechem, jak twoje słabości przyprowadzają ciebie znowu do upadku i znowu przychodzić przed Boże oblicze i znowu prosisz o przebaczenie, usprawiedliwienie, znowu prosisz o Boże prowadzenie, aby znów się nad tobą zmiłował. I to jest nauka o chodzeniu nie w sprawiedliwości, ale w usprawiedliwieniu. I my musimy się tego nauczyć, że nasza sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Dlatego nie pokazujemy Bogu naszemu naszej sprawiedliwości, tylko pokazujemy Jego sprawiedliwość. My staramy się żyć jak najsprawiedliwiej i musimy dążyć do tego, żeby nasze uczynki szły za tym, jakie jest Boże usprawiedliwienie. Więc musimy do tego dążyć, musimy w tym kierunku zmierzać. Jak nam nie wychodzi, to ciągle na nowo znów próbować i podnosić się i znów i starać się, żeby jak najmniej tej niedoskonałości w życiu naszym z biegiem czasu było. Mamy się o to starać, ale pamiętajmy, że żyjemy i tak w usprawiedliwieniu, a nie w sprawiedliwości. Pamiętajmy, to jest naprawdę dla nas ważne. Użyte tu greckie słowo to wypalona glina, naczynie gliniane, wypalona glina. Było to tanie, kruche i łatwe do zastąpienia naczynie, zwykle używane na co dzień w domach. I o tym tu jest mowa. Takie słowa zostały tu użyte. Czasem były to też schowki na drogocenne przedmioty, na pieniądze, biżuterię lub dokumenty. Najczęściej jednak służyły do trzymania śmieci i ludzkich odchodów. I właśnie o tym ostatnim użyciu glinianych naczyń mówi tutaj Paweł. Właśnie o tym mówi. W ten sposób widział on samego siebie, jako uniżonego, zwykłego, niewiele znaczącego, łatwego do zastąpienia człowieka. My myślimy, że Boża Ewangelia i zwiastowanie Bożej prawdy i służba w Bożym Kościele zakończy się, jak nas Bóg nie użyje dłużej. Myślimy, że Kościół się zawali, jak nas nie będzie. Jak mnie zabraknie pastora, to Kościół pójdzie w rozsypkę. Nic z tych rzeczy, kochani. Wiecie, ilu sług Bóg ma w tym Kościele? Wiecie, każdego może użyć w każdej chwili, aby tylko stał się posłuszny. I Bóg nam to pokaże bardzo wyraźnie. Patrz, i ten może ciebie zastąpić, i ten może ciebie zastąpić, tamten może ciebie zastąpić. A więc jesteś niepotrzebny, możesz sobie iść. Ale Bóg chce nas używać, jeśli tylko pozostaniemy pokorni. Jeśli tylko pozostaniemy uniżeni. I o tym mówi apostoł Paweł, że to wszystko właśnie jest naczynia glinianych. Abyśmy wiedzieli, że my wcale nie jesteśmy niezastąpieni, ale mamy być ludźmi, którzy doceniają wybranie, doceniają Boże powołanie. 2 Tymoteusza 2, 20-21 mówi, w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. A więc widzimy, chodzimy w usprawiedliwieniu i dodajemy do tego jeszcze nasze dążenia, nasze starania, naszą walkę o to, żeby sprawiedliwe owoce upamiętania wydawać. Pamiętajmy o tym, to nasze staranie nie rozpoczyna się od tego, że my wtedy stajemy się godni dopiero naśladowania Chrystusa. Najpierw godni naśladowania Chrystusa przez usprawiedliwienie, a później zaczynamy dążyć do uczynków pełnych sprawiedliwości. I to jest to dążenie. Bóg używa słabych, mizernych ludzi. Pokazuje, że zbawienie jest wynikiem Jego mocy, a nie Jego wysłanników lub nauczycieli. Boża moc, wielka Boża moc opanowuje gliniane naczynie i wykracza poza jego granice. Kubek mój jest opływający, to jest Boże dzieło, to jest Boże skuteczne działanie w życiu człowieka. Słabość posłańca nie szkodzi wykonywanej przez niego pracy, jest wręcz niezbędna. Słabość człowieka jest niezbędna, żeby wykonać Boże dzieło. Bo jeśli jest przy udziale i wyraźnie widoczny, jaki to mocny człowiek wykonuje to Boże dzieło, to wtedy chwała jest człowiekowi, nie Bogu. 2 Koryntian 12, 9-10 mówi, lecz powiedział do mnie, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy mocny jestem. Kiedy jestem słaby, to wtedy mocny jestem. My mamy być ludźmi, którzy zawsze na ciele swoim noszą to cierpienie Chrystusa. Zawsze śmierć Jezusa nosimy na swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Zawsze oznacza, że to, czego doświadczał Paweł, nie miało końca. Cały czas te słabości go nękały i dotykały. I Bóg powiedział, dosyć ci, że masz łaskę. Inaczej mówiąc, ja ci pomogę przez to przejść, ale przejść musisz. Cierpienie to wynikało z ciągłych ataków na osobę Jezusa Chrystusa, nie na Pawła, czy na innych wierzących. Ci, którzy nienawidzili Jezusa, mścili się na jego wyznawcach. I to jest powiedziane o samym szatanie, że poszedł i podjął walkę z resztą jej potomstwa, z resztą potomstwa Kościoła. Podjął walkę i podejmuje walkę nie ze względu na nas, ale ze względu na Chrystusa, który w nas mieszka. Galacjan 6,17 mówi, odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele moim. Widzimy? Ze względu na Chrystusa cierpimy. Kolosan 1,24 mówi, teraz raduję się z cierpień, które za was noszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Widzimy? Jakby za mało cierpienia miał Chrystus, prawda? Niedostatek udręk chrystusowych. Nie, to chodzi o to, że Jezus Chrystus cierpiał, a skoro Jezus Chrystus mówi, do mnie tak podchodzili, to i do was będą tak podchodzili. Mnie nienawidzili, was nienawidzieć. Mnie nienawidzieli, a was będą kochać. Jeśli będziecie ze świata, to będą was kochać. No do pewnego czasu oczywiście. Ale jeśli mnie nienawidzili, to was nienawidzieć będą. Poprzez słabość Pawła Chrystus był wyraźnie uwidoczniony. Galacjan 2,20 mówi, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował, wydał samego siebie za mnie. Fałszywi prorocy mówili, że jego cierpienie jest dowodem na to, że Bóg nie jest mu przychylny i że on jest oszustem. Tak mówili fałszywi prorocy. Było jednak zupełnie odwrotnie. Cierpienie Pawła było dowodem na jego lojalność wobec Chrystusa i źródłem mocy apostoła Pawła. Cierpienie przynosiło jeszcze większą moc. Jeśli cierpisz, to wydoskonalasz się. Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi. Ale my patrzymy nie na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, bo to, co niewidzialne, jest wieczne. Wytrwałość polega na zdolności danej osoby do patrzenia ponad to, co fizyczne, ku temu, co duchowe, do patrzenia poza teraźniejszość, w przyszłość oraz poza to, co widoczne i dostrzeganie tego, co niewidoczne. Wierzący muszą patrzeć poza to, co jest tymczasowe, co przemija i ginie, czyli poza rzeczy pochodzące z tego świata. Wierzący powinien być pochłonięty podążaniem za Bogiem, Chrystusem, Duchem Świętym i ludzkimi duszami. Nie mamy patrzeć na to, co zewnętrzne. Nie mamy patrzeć na to i podążać za wszystkimi tymi ludźmi, którzy podziwiają w tym świecie to, co wszyscy podziwiają. Sportowców, muzyków. Chrześcijanin powinien podążać i podziwiać Jezusa Chrystusa, Boga, Ducha Świętego. Czy może nam się coś w tym świecie podobać? Może, jak najbardziej. Ale niektórzy ludzie mówią, że oni uwielbiają na przykład coś do jedzenia. Tam uwielbiają jakieś tam dania. Niektórzy mówią, że uwielbiają jakiegoś muzyka. I oni szczerze mówią, bo oni naprawdę to uwielbiają. A człowiek wierzący swoje uwielbienie skierowuje w kierunku niewidzialnych Boga Ojca Syna Bożego i Ducha Świętego. Kto kiedy widział Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego? Nikt nigdy nie widział Boga. Pokaż nam Ojca, wystarczy nam, uczniowie powiedzieli kiedyś do Jezusa. Największa okazja była prosić Jezusa Chrystusa, żeby Ojca pokazał. Pokazał? Nie. Pokazał tylko troszeczkę chwały Bożej na górze przemienienia. I to tylko trzem uczniom. Widzimy? Słowo Boże jest naprawdę jasno pokazujące nam, kogo my mamy uwielbiać. Dlatego mówię, jeśli pomylisz się i powiesz, że coś na tym świecie uwielbiasz, to powiem, zgrzeszyłeś. Ale opamiętanie do ciebie należy. Ja nie mogę ciebie zmuszać do tego, byś się opamiętał, ale musisz się opamiętać. Możesz się pomylić, ale pamiętaj, żebyś to rozumiał jako pomyłkę. Bo zawsze masz wtedy wyjście z tego, możesz pokutować. Uwielbiać możesz tylko i wyłącznie swojego Boga w Trójcy Jedynego. I pamiętaj, że to jest twoja nadzieja. To jest jedyny, który godny jest uwielbienia. A to wszystko na ziemi możesz lubić, możesz bardzo lubić, możesz bardzo, 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 bardzo lubić. Ale pamiętaj, że nie możesz uwielbiać, bo tylko Bóg jest godny uwielbienia. Dlatego jeśli wierzysz, nie będziesz milczeć, a będziesz Go uwielbiać, bo On jest godny tego uwielbienia, czci i chwały. Amen? Amen. Cudowny jest nasz Bóg. Chwała Bogu naszemu.